A w studiu ze mną jest Filip Płużański, lekarz porozumienie rezydentów. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu.
2 lipca, więc od wczoraj, z tego jak dobrze liczę, powinni lekarze i rezydenci, i specjaliści otrzymać podwyżki. Czy te podwyżki zaspokajają potrzeby, no można powiedzieć, służby zdrowia, przynajmniej jeżeli chodzi o tę część pracowników, czyli lekarzy?
Znaczy samo porozumienie z panem ministrem zakładało nie tylko uzyskanie podwyżek dla samych lekarzy, lekarzy specjalistów, lekarzy rezydentów, ale przede wszystkim wzrost nakładów na opiekę zdrowotną.
No i w zeszły wtorek była ustawa, która przyjmuje przyspieszenie do 2024 roku 6% nakładów na,
tak, dokładnie tak,
na służbę zdrowia. No, czyli wszystko jest w porządku. Skąd w takim razie protesty?
Czy my cały czas czekamy na to, aż ustawa, która wynika z samego porozumienia, trafi do Sejmu. Ona trafiła do Sejmu w zeszłym tygodniu, ale czekamy na posiedzenie Sejmu i czekamy na to, co posłowie, jak posłowie zdecydują, czy zdecydują, żeby tą ustawę przyjąć, czy odrzucić.
Czyli te podwyżki tak naprawdę nie są jeszcze faktem?
Nie są jeszcze faktem. Liczymy na to, że strona rządowa i sam pan minister zdrowia okaże się człowiekiem honorowym.
No, ale czy to są wystarczające kwoty? No, prawie 7 tysięcy złotych lekarz, specjalista będzie zarabiał. Jeden jest warunek, że będzie pracował tylko w jednym szpitalu. Czy taki warunek jest w ogóle do spełnienia?
Znaczy, tak, zdecydowanie ten warunek jest do spełnienia. Rozmawialiśmy ze specjalistami z wielu różnych specjalizacji, wielu różnych szpitali i oni są skłonni ograniczyć pracę do jednego miejsca. U źródła tego pomysłu było to, żeby zapewnić ciągłość opieki nad pacjentem. W tym momencie to wygląda tak, że lekarz specjalista zatrudniony zazwyczaj na ułamek cząstkę etatu, czyli to nie jest nigdy pełen etat, dlatego lekarze specjaliści są w szpitalu czy na oddziałach przez 2 godziny i potem znikają. To nie wynika to z tego, że uciekają od pracy, tylko po prostu są zatrudnieni na ułamki etatu. Duża większość.
A powinni spędzać przynajmniej 8 godzin plus oczywiście dyżury, które
tak, 7:35, bo tak wygląda ustawowo czas pracy lekarza, plus oczywiście dyżury. Nam zależało przede wszystkim na tym, żeby pacjent był pod opieką jednego lekarza przez cały pobyt w szpitalu, a nie lekarzy, którzy dochodzą z innych ośrodków i zmieniają się w zasadzie każdego dnia.
No dobrze, a rezydenci tutaj trochę inne warunki, dlatego że rezydenci też będą mieli podwyżkę 4 tysiące, to w tych specjalizacjach, które nie są tak zwane priorytetowe, 4700 to w specjalizacjach, w których brakuje lekarzy, ale jest też znowu warunek, 2 lata przepracowane w Polsce, to jest
tak,
też...
Dwa lata przez 5 lat po ukończeniu specjalizacji rezydent będzie musiał odpracować 2 lata, równoważnik etatu, dwóch lat tutaj. Myślę, że jest to dobre rozwiązanie, dlatego że my sami mamy świadomość tego, że tych lekarzy jest mało. Tak? Każdego dnia w zasadzie moi starsi koledzy odchodzą czy na emeryturę, czy do innych miejsc pracy.
No chociażby na zachód, gdzie z powodzeniem znajdują lepiej płatną pracę.
Dokładnie.
I to rozwiąże ten problem ucieczki lekarzy poza zachodnią granicę?
Mamy nadzieję. Na razie podpisując porozumienie, minister zdrowia w zasadzie zażegnał ten kryzys, bo wielu moich kolegów wróciło do pracy ponad te 48 godzin w tygodniu, który obowiązuje w całej Europie.
No to wciąż nie rozumiem, skąd w takim razie te protesty, chociażby w ostatni piątek był czarny
rzeczywiście
piątek.
Rzeczywiście tak.
I także rezydenci przyłączyli się do tych protestów, mimo podpisanego porozumienia,
tak,
mimo
podwyżek. Założyliśmy czarne koszulki, głównie dlatego, że jak sam pan redaktor zauważył, mamy 2 lipca, a cały czas ustawa jest w zasadzie na etapie przygotowania.
Czyli tylko jeszcze dlatego. Tak naprawdę nie ma faktu.
Tak naprawdę nie mamy faktu dokonanego.
Ale gdyby były te podwyżki, to lekarze, rezydenci, specjaliści nie przystąpiliby do tego protestu?
Znaczy, proszę też pamiętać o tym, że samo porozumienie, cały czas wracam do tego dokumentu, zakłada też podobne porozumienie, albo przynajmniej próbę dialogu z pozostałymi pracownikami opieki zdrowotnej.
A no właśnie, bo tutaj w kolejce ustawiają się chociażby pielęgniarki. Na pewno pan słyszy, na pewno pan doświadcza jako lekarz tego, co się dzieje, czyli ciągłych zwolnień w niektórych szpitalach, chociażby w Łodzi, pielęgniarek. No tutaj już chyba nikt się nie czaruje, nikt sobie nie wyobraża, że jest to przypadek jakiejś nagłej choroby, która obejmuje tylko instrumentariuszki, tylko pielęgniarki, ale jest to po prostu protest.
Być może wypalenie zawodowe.
Być może też wypalenie zawodowe, ale jednak te zmasowane zwolnienia lekarskie każą myśleć, że jest to pewna forma nacisku, która niestety odbija się też również na pacjentach, bo tutaj nie można o tym chyba zapominać.
Tak, musimy pamiętać o tym, że cały czas czekamy na ten lipiec w zasadzie, to co przyniesie najbliższy tydzień chyba. Liczymy na posiedzenie Sejmu, które będą się odbywały od 3 chyba do 6 w tym tygodniu. Mamy nadzieję, że przede wszystkim, że ustawa przejdzie w tej formie, którą opiniowaliśmy. Liczymy na przede wszystkim na zwiększenie nakładów na opiekę zdrowotną. To jest w porównaniu z zeszłym rokiem. W zeszłym roku rząd publikuje rokrocznie taki wieloletni plan finansowy. W zeszłym roku, na początku 2017, 5,5% PKB było przewidywane na 2060 rok. To jest 40 lat różnicy.
No to chyba jest progres. 6% na 2024 rok.
Tak, tak. No my mamy nadzieję, że samo zwiększenie nakładów na opiekę zdrowotną pozwoli zwiększyć pensje automatycznie.
No właśnie, zastanawiam się, czy te pensje, ponieważ kolejne grupy zawodowe, nic dziwnego zresztą, ustawiają się w kolejce po podwyżki. Lekarze, przepraszam, dyrektorzy szpitali łapią się za głowy, bo nie mają z czego płacić. Jest obawa, że to ze środków szpitala będzie, w większości te podwyżki będą finansowane. Czy te wyższe wymagania finansowe, które będą zresztą rosnąć, ze względu chociażby na inflację, ze względu na ciągle rosnące płace w każdej dziedzinie gospodarki, czy tego 6% do 2024 roku po prostu nie zjedzą podwyżki i nie rozwiąże to żadnego problemu. Na przykład problemów pacjentów, które polegają na kolejkach coraz dłuższych, bo przecież według ostatnich raportów w 2018 roku było gorzej niż w 2017. Kolejki się wydłużyły.
Tak, rzeczywiście ta sieć szpitali niestety, być może chodzi o bałagan, być może chodzi o braki kadrowe, bo naprawdę my każdego dnia spotykamy się z tym, że po prostu nas brakuje. Nasze dyżury są dopinane z miesiąca na miesiąc, to się jakoś udaje zrobić, ale teraz w sezonie urlopowym, kiedy ktoś chce po prostu odpocząć, to nie są wyjazdy dwumiesięczne, tylko mówimy o tygodniowym urlopie, my nie jesteśmy w stanie dopiąć grafików. My, pielęgniarki, myślę, że ratownicy też.
Czyli myśleli jest w ten sposób, jeżeli więcej będą zarabiać lekarze, jeżeli więcej będą zarabiać pielęgniarki, będzie więcej chętnych do pracy w tych zawodach i także na przykład zmniejszą się kolejki do specjalistów.
Znaczy, z mojego punktu widzenia i myślę, że moi koledzy i starsi i młodsi myślą bardzo podobnie, to porozumienie to jest przede wszystkim pierwszy krok do tego, żeby coś zmienić w ochronie zdrowia. To, tak jak wspomniałem, 40 lat różnicy, przyspieszyliśmy to, udało się to jakoś tam przyspieszyć. Zobaczymy, jakie będą efekty, ale ja osobiście uważam, że bez radykalnej zmiany samego systemu ubezpieczeń zdrowotnych nie będziemy w stanie...
Czyli likwidacja na przykład Narodowego Funduszu Zdrowia?
Czy wprowadzenie konkurencji, tak jak konkurencję wprowadzono w ubezpieczeniach na przykład OC czy autokasko. Znacząco się poprawiło. Ja wiem, że możemy teraz sobie wybierać wśród bardzo wielu dostawców i oceniając ich jakość.
Ale rozumiem, wtedy ubezpieczenie też byłoby obowiązkowe.
Tak, to cały czas najlepszym przykładem chyba jest Holandia. Tam jest tak zwana kontrolowana konkurencja regulowana, tak to się nazywa. Rocznie ich system zdrowia jest najlepiej oceniany przez samych pacjentów.
No dobrze, to chciałbym jeszcze takie dwa scenariusze. Jeżeli ustawa będzie, to nie będzie żadnych protestów, a jeżeli jej nie będzie, porozumienie, lekarze rezydenci myślą o kolejnych formach protestów?
Jeśli ustawa...
Na co pacjenci mogą się
jeśli
szykować?
Jeśli w tym tygodniu... Pacjenci mają się szykować przede wszystkim na to, że zawsze jak przyjdą do szpitala, do lekarza, czy do jakiegoś innego podmiotu, który zajmuje się ochroną zdrowia, na pewno ta pomoc będzie udzielona. Wątpię, żeby któryś z moich kolegów
odszedł od łóżka.
Jeśli ta ustawa nie przejdzie w tym tygodniu, no, możemy się liczyć ze wszystkim.
Kolejne
nie
jest... czarne piątki, kolejne oflagowanie, kolejne
obawiam się niestety, takie... że jak sam pan redaktor zauważa, u nas lokalnie wybuchają co chwila jakieś strajki, protesty dotyczące dużych szpitali i w jakiś sposób paraliżujące pracę całego województwa w ochronie zdrowia.
I to się może nasilać w takim razie bez tej
ustawy? Myślę, że się może nasilać, dlatego że cały czas wszyscy pracownicy ochrony zdrowia czekali na ten lipiec, więc cały czas czekamy, co przyniesie ten tydzień. Mamy przygotowane różne scenariusze, ale tak naprawdę tutaj żadna koordynacja nie jest potrzebna. Naprawdę system ochrony zdrowotnej, mówiąc o całym kraju, jest w rozsypce niestety.
Dziękuję bardzo. Moim i Państwa gościem był Filip Płużański, lekarz z Porozumienia Rezydentów.
Dziękuję bardzo.